ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 lutego. Szczegóły na stronie Nowa Tradycja, polskieradio.pl.
Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
Program drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
Beethoven. 2027.
Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Są tylko dwa takie przypadki w całym bogatym dorobku Ludwika van Beethovena. Dwukrotnie sięgnął kompozytor po tekst Ordinarium Missae i go na swój sposób umuzycznił. Pierwszy to jest msza C-dur op. 86 skomponowana w 1807 roku. Drugi, monumentalna i późna Missa Solemnis D-dur op. 123, komponowana długo przez 4 lata. Rozpoczęta w 1819 roku, ukończona w 1823. Uważał ją Beethoven za swoje najwspanialsze dzieło. Na początku partytury napisał von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen, czyli z serca niech do serca trafi. Jeśli jakiekolwiek dzieło z ostatnich lat życia Beethovena ukazuje jego skomplikowaną wizję egzystencjalną, to jest to, jak uważają niektórzy komentatorzy, właśnie Missa Solemnis, może nawet bardziej niż dziewiąta symfonia, bo ta ostatnia jest energicznym peanem na cześć ludzkiego braterstwa i aspiracji. I może bardziej Missa Solemnis niż późne kwartety smyczkowe, zbyt dalekie od jakiejś jasności języka, by można je było interpretować lekko, łatwo, odwołując się do ludzkich odniesień. Kiedy rozpoczynał nad mszą uroczystą pracę, przyświecała mu myśl, że dzieło uświetni wielką ceremonię, podczas której jego przyjaciel, ale także uczeń i patron, arcyksiąże Rudolf Austriacki, miał zostać intronizowany na stolec arcybiskupa Ołomuńca i przywdziać kardynalski kapelusz. Składając mu gratulacje, Beethoven zaproponował podobno napisanie mszy, która miałaby towarzyszyć tej inauguracji. W rzeczywistości wydaje się, że jednak już rozpoczął pracę nad takim dziełem. Uroczystość zaplanowano na marzec 1820 roku. Ale msza wówczas nie była gotowa, gdyż w międzyczasie przybrała rozmiary i koncepcje, których sam Beethoven chyba nie przewidział. Rozrosła się daleko poza ramy, nie nadawała się na żadną liturgiczną okazję. W przerwach między pracą nad trzema ostatnimi sonatami fortepianowymi, to znaczy od 1820 do 1823 roku, właśnie pracował nieprzerwanie nad Missa Solemnis, a zaraz po jej ukończeniu zabrał się za komponowanie kolejnego wielkiego dzieła, czyli dziewiątej symfonii d-moll. Prawykonanie mszy zorganizowane zostało przez innego zacnego mecenasa Beethovena, rosyjskiego księcia Golicyna. Odbyło się w Petersburgu w kwietniu 1824 roku. Miesiąc później Beethoven dał prawykonanie dziewiątej symfonii w Wiedniu z trzema częściami mszy włączonymi do tego samego programu koncertu. Nigdy za życia nie usłyszał swego dzieła w całości. I to usłyszał, trzeba oczywiście wziąć tutaj w cudzysłów, bo już dawno był głuchy. Wiele energii w ostatnich latach życia pochłaniała mu troska o rękopiśmienne kopie mszy, które oferował w ramach subskrypcji, licząc na hojne wynagrodzenie za każdą z nich. Ostatecznie powierzył całość wydawcy Szotowi w Moguncji, ale ten opublikował je dopiero wkrótce po śmierci Beethovena. Wspomniana już msza C-dur op. 86 wzorowana była na mszach Józefa Haydna. W przeciwieństwie do wielu jego dzieł z okresu środkowego nie zmieniała ani konwencji formy, ani nie ujawniała jakiejś takiej siły, którą Beethoven przejawiał już w swoich symfoniach. Z kolei Missa Solemnis wiele nam mówi o samej wierze Beethovena i o jego autorskiej czy osobistej koncepcji boskości. Choć wychowany był w wierze katolickiej, Beethoven przecież był synem oświecenia, który głęboko myślał o religii, lecz wolał kształtować własną wiarę niż akceptować sztywne dogmaty. Odczuwał głęboką pokorę wobec niepojętej boskiej mocy, ale może jest tak, że jego zwrot ku pewnej kontemplacyjnej wizji muzyki czy sztuki w ostatnich latach życia, po tej afirmatywnej ekstrawagancji okresu środkowego, ma zdecydowanie religijny wydźwięk. Głuchota zmusiła go do postrzegania siebie jako najbardziej nędznego z boskich stworzeń, ale Boga właściwie nie przeklął. Bóg był ucieleśnieniem wszystkiego, co boskie w ludzkości i w naturze, dla Beethovena osobistym, wszechmocnym ojcem braterstwa ludzi. Kult Chrystusa nie odgrywał żadnej roli w jego religijnym wszechświecie. Wspaniałość Missa Solemnis to jest sposób, w jaki Beethoven ukazuje majestat boski. I nie należy postrzegać chyba tego dzieła jako osobistego wyznania wiary, co najwyraźniej by się przejawiało w credo. Powinniśmy chyba zwrócić uwagę na inwokację do najwyższego, który w tej muzyce powinien wykraczać poza ludzkie pojmowanie. Aby to osiągnąć, sztuka Beethovena musiała wyjść poza taki konwencjonalny język muzyczny, sięgając przestrzeni, które mogą wydawać się właśnie niepojęte. No bo to ma być tak, niełatwiej pojąć wewnętrzną naturę jego muzyki, niż zdefiniować boskość samego Boga. Esej Donalda Tovia o Missa Solemnis zawiera kilka takich pouczających spostrzeżeń na temat materii tego dzieła. Beethoven, jak twierdzi Tovi, dogłębnie przestudiował tekst Ordinarium Missae i sam podjął decyzje dotyczące aspektów doktrynalnych, które miał przedstawić i chciał podkreślić. Po pierwsze, wydobywa on przytłaczające i przemożne poczucie boskiej chwały, któremu niezmiennie i natychmiastowo przeciwstawia nicość człowieka. To cytat właśnie z Tovia. I od razu przychodzą na myśl fragmenty tekstu, które odnoszą się do tych majestatycznych cech i działań Boga, które Beethoven opatrzył muzyką o niemal apokaliptycznej sile. Przejawia się to na przykład w umuzycznieniu słów Pater Omnipotens, Quisedes ad dextram patris, Tu solus altissimus, Deo vero, Descendit de celis, Judicare vivos, Aspecto resurrectionem i jeszcze innych. Takich miejsc po prostu nie można zapomnieć. Umieszczone zostały bardzo wysoko w skali zespołów wykonawczych, śpiewane beznamiętnym fortissimo, wspierane potężnymi partiami instrumentalnymi, no i często, uwaga, ostrymi, by nie rzec drastycznymi wręcz, rozwiązaniami harmonicznymi. Tworzą one istotny element napięcia i skrajności w koncepcji dramaturgii mszy, w koncepcji Beethovena. Zgodnie z tym, co podkreśla Tovi, to staje się kluczowym elementem nadrzędnej idei poetyckiej całości. Rzeczywiście, może Tovi popada w pewną własną hiperbolę tutaj, co podkreśla amerykański muzykolog Joseph Kerman. Nie ma jednak znaczenia, czy obrazy boskiej chwały i ludzkiej nicości, słabości są ze sobą skontrastowane ciągle i niezmiennie w tym utworze, czy tylko od czasu do czasu. Ważniejsze jest chyba, aby docenić szczególny kontekst tego, odniesienia do samych pierwszych akordów Kyrie. Te akordy są głośne, ale niezbyt głośne, po których następują ciche, ale niezbyt ciche. To, co później zostanie jakoś tam podkreślone, hiperbolicznie zaprezentowane w głosach, jest tutaj po prostu zapowiedziane przez orkiestrę. Początek mszy można zresztą postrzegać jako cichy symbol głównego tematu całości. Kyrie to rzeczywiście jedyna pozornie zwykła albo normalna część Missa Solemnis, idealnie wyważona pod względem formy i bardzo pięknie dopracowana w szczegółach, nie ma w sobie nic z wizjonerskich eksperymentów późniejszych ogniw. W przeciwieństwie na przykład do Jana Sebastiana Bacha i jego mszy Hamol, Beethoven nie wypowiada tej początkowej modlitwy o miłosierdzie, czyli Kyrie Eleison, w głęboko pokutnym tonie. Być może uznał za lepszą strategię, aby poczekać na dwie inne podobne modlitwy, które pojawiają się w późniejszych epizodach mszy. A może łatwiej mu było zaangażować się w modlitwę w tych późniejszych momentach, kiedy zostaje ona rozszerzona o wzmiankę o grzechu. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis, czyli to jest ta inwokacja do ofiarnego baranka, który gładzi grzechy świata, aby się zmiłował nad nami. Jest oczywiste, że nieubłagana natura grzechu była w tym przypadku równie jaskrawa jak ludzka nicość jako temat prywatnej teologii Beethovena. To słowa Josepha Kermana. Beethoven rozwija swoje najbardziej niezwykłe i pomysłowe koncepcje w czterech częściach, które następują po Kyrie. Oprócz epizodów przytłaczających, o których wspomina Tovi, występują tutaj równie radykalne epizody o spokojniejszym charakterze, takie jak nieziemskie Et Incarnatus i niemal oślepiająco spokojne Benedictus. Beethoven nie waha się też rozwodzić nad fragmentami tekstu w sposób jakiś bardzo obszerny. Pisał przecież z okazji największej kościelnej i politycznej uroczystości tamtych czasów. Zwracając uwagę na ekspansjonistyczne tendencje muzyki Beethovena, należy jednak zauważyć, że nie były one tutaj bardzo podkreślane. W niektórych miejscach podejście Beethovena do tekstu Ordinarium Missae jest bardzo rozbudowane, w innych zaś zwięzłe, jeśli nie rzec lakoniczne, i to symbolicznie lakoniczne. Najsłynniejszym z takich miejsc jest chyba fragment Credo, rozpoczynający się od słów Credo in Spiritum Sanctum, czyli wierzę w Ducha Świętego, w którym kilka ważnych punktów doktrynalnych katolickiego wyznania wiary, liczących około 37 słów, przewija się w 22 taktach w tempie Allegro Manon Troppo. No i to charakterystyczne, że większość tych słów śpiewana jest tylko jeden jedyny raz, przez jeden głos w chórze. Tymczasem pozostałe głosy wołają raz po raz w eksklamacjach credo, credo, wierzę, wierzę. Czysta intensywność wiary, jak zdaje się mówić Beethoven, przeważa nad wiarą w każde konkretne stwierdzenie, więc może od konceptu Ducha Świętego Beethoven się po prostu dystansuje tutaj. Natomiast ostatnich pięć słów credo, et vitam venturi seculi amen, rozciągnął w rozległą fugę trwającą 5 minut. To bardzo charakterystyczne, że te zakończenia poszczególnych epizodów Ordinarium Missae, tych następujących po Kyrie, u Beethovena jakby pokazują upust jego ekspansywnych tendencji w muzyce. Być może uważał i właśnie to chciał podkreślić, że rozwichrzenie początku credo, rozpad na mniejsze odcinki, wymaga zbalansowania osiągniętego wyraźną stabilnością fugi na samym końcu. To samo zresztą można powiedzieć o równie rozbudowanej fudze na finał Glorii, na słowach In Gloria Patris Amen. Dzisiaj, proszę Państwa, pierwsza część lektury tego monumentalnego dzieła, pełnego energii i mocy, ale nie pozbawionego przecież subtelności i wyrafinowania. Części Kyrie, Gloria i właśnie Credo. Missa Solemnis op. 123. Wykonawcy Charlotte Margiono sopran, Catherine Robin mezzosopran, William Kendall tenor, Alistair Miles bass, chór imienia Monteverdiego i orkiestra rewolucyjna i romantyczna. Dyryguje John Elliot Gardiner.